ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Kontradmirał Mirosław Mordel jest naszym gościem w studiu RMF FM w Sopocie. Były inspektor marynarki wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od ponad roku już poza wojskiem, 40 lat służby za panem, w tym wiele kluczowych stanowisk dla marynarki wojennej, w tym to wspomniane inspektora marynarki wojennej, czyli tak de facto najważniejszego oficera marynarki wojennej. Wiele innych też wcześniej stanowisk, choćby dowódca 3. flotyli okrętów w Gdyni. Dzisiaj pan już z dystansem patrzy na to, co się dzieje w marynarce?
Pewnym dystansem, może nie aż tak dużym, jakiego się spodziewałem przed rokiem, ale tak, troszeczkę dałem sobie odpocząć i myślę, że nabrałem nieco dystansu i perspektywy do mojej służby w marynarce.
Pytam o to, bo niełatwo było pana przekonać do tej rozmowy.
To prawda, długo się wzbraniałem, ale z założenia chciałem poczekać ten rok czasu, po to właśnie, żeby dać sobie odpocząć, żeby nie przemawiały przeze mnie emocje, a raczej nieco chłodniejsze spojrzenie na to, co się działo.
W zasadzie rozmawiamy tuż po setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Głośnej z wielu powodów. Mam wrażenie, że nie z powodu morza, niestety głośnej. I tak się zastanawiam, jak pan na to patrzy jako oficer marynarki wojennej. Z pana perspektywy, to małżeństwo, ten związek, ono jak się układa? Jest dobre pożycie, czy raczej separacja małżonków?
Wydaje mi się, że raczej separacja. Ja cały czas, jak sięgam do źródeł historycznych, jak spoglądam na te pierwsze lata naszego związku morzem, jestem zachwycony tym entuzjazmem.
Mówi pan, rozumiem, o tym, co się w tak zwanym dwudziestoleciu międzywojennym
dokładnie
działo.
Dokładnie tak. Mhm. Patrzę na ten entuzjazm, na ten zachwyt, że odzyskaliśmy dostęp do morza, na to, ile byliśmy w stanie zrobić w tak krótkim okresie czasu. Popatrzmy przecież między 20 rokiem, a przecież dopiero w 20 został nasz dostęp do morza usankcjonowany. Do 39 zdążyliśmy wybudować nowoczesny port w Gdyni. Od podstaw. I w zasadzie od podstaw zbudowaliśmy naprawdę niezłą marynarkę wojenną. I spróbujmy to przełożyć na nasze czasy i zobaczmy, jak w dzisiejszych czasach układa się chociażby odbudowa tejże marynarki wojennej.
To jeszcze za chwilę pana zapytam, ale chcę zapytać, czy panu w ogóle stulecia się dobrze kojarzą? Piję oczywiście do tego, co działo się w 2018 roku, czyli roku stulecia odzyskania niepodległości, stulecia utworzenia marynarki wojennej. Wtedy czerwiec, w Gdyni szykowane dość duże obchody podczas Dni Morza. Pan jeszcze jako inspektor marynarki wojennej wysłał nawet zaproszenia na tę uroczystość, ale pan jej nie doczekał.
No nie doczekałem na fotelu inspektora marynarki wojennej.
Tak, to mam na myśli.
Jasne, że przykre sprawy, ale wrócę do tego pańskiego pytania, jak mi się kojarzą stulecia. To jedna z kolejnych dat, która w pewnym sensie zmusza do refleksji, do podsumowań, ale też budzi określone oczekiwania. Ja jeszcze parę lat temu miałem nadzieję, że może na to stulecie doczekamy się ogłoszenia ważnych decyzji, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, wcielenia nowych okrętów. No tego nie doczekałem. Czyli kolejne święto, kolejna rocznica, która w zasadzie skończyła się tylko na kolejnych zapewnieniach, że będzie lepiej i na kolejnych obietnicach, które no, w dalszym ciągu nie wydają się, żeby były zrealizowane w najbliższym czasie.
A pan wtedy stracił stanowisko zamówienie prawdy? Pan się zgodzi z taką oceną? Powiedział pan wtedy, nasze marynarskie nadzieje zostały po raz kolejny zawiedzione.
Tak powiedziałem. Nie mogłem inaczej powiedzieć. Stałem przed frontem załogi 3. flotyli okrętów, załogi dywizjonu okrętów podwodnych. Ludzi, których ja wychowałem, przynajmniej część z nich, których szkoliłem, z którymi byłem i jestem w dalszym ciągu związany emocjonalnie, których w czasie poprzednich uroczystości, święta dywizjonu, opuszczenia bander na poprzednim okręcie podwodnym, tu już też przekonywałem, że my doczekamy lepszych czasów, że kwestia podpisania kontraktu i wcielenia do służby, czy rozpoczęcia budowy nowych okrętów podwodnych, to jest kwestia czasu. Ale nie miałem już prawa tym ludziom,
wciskać kitu, przepraszam, że tak to za określenie?
No w zasadzie tak. W zasadzie tak. Ja nie jestem politykiem. Ja byłem wojskowym i czułem się zobligowany do tego, żeby przekazać im to ostrzeżenie. Bo to było tylko ostrzeżenie, że być może mimo tych zapewnień, które padały wcześniej, z wielu ust, nie tylko z moich. Ja byłem pośrednikiem, przekazywałem to, co było ustalane, to, co mówił pan minister. Ja byłem tylko przekaźnikiem tych słów, ale po raz kolejny nie mogłem im tego samego powtórzyć, wiedząc, czy zdając sobie z tego sprawę, że to nie jest prawda.
To kto zawiódł te nadzieje?
No, ja myślę, że decyzja odnośnie okrętów podwodnych powinna zostać podjęta już dawno i to nie wojskowi podejmują takie decyzje. Czyli odpowiedź nasuwa się sama.
Zawiedli politycy.
No, myślę, że tak to można powiedzieć.
Już nie chcę całej historii pozyskiwania okrętów podwodnych przedstawiać, bo nie mamy na to czasu. Bardzo blisko jeszcze, kiedy Tomasz Siemoniak był ministrem obrony narodowej, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, bardzo blisko było, tak się przynajmniej mówiło o tym, że to już lada moment będzie ta umowa podpisana, to się ostatecznie nie stało. Później Antoni Macierewicz zapowiadał także kontynuację programu Orka, potem zmienił się minister Mariusz Błaszczak.
Proszę spojrzeć na to w ten sposób. W 1986 roku został wcielony ORP Orzeł, ostatni nowy okręt podwodny do...
Najmłodszy okręt podwodny w naszej flocie.
W dalszym ciągu najmłodszy okręt podwodny. Od tamtej pory toczyły się prace i we wszelkich planach pojawiało się pozyskiwanie okrętu podwodnego. Od tamtego czasu mija 35 niemalże lat. I my w dalszym ciągu stoimy w tym samym miejscu. Znowu przychodzi chwila, kiedy jesteśmy zmuszeni wycofać stare okręty podwodne. I zdają sobie z tego sprawę, że proces pozyskiwania nowego okrętu podwodnego to jest proces długotrwały. 6, 7, 8 lat. Po to, żeby utrzymać zdolności, po to, żeby utrzymać ludzi. Bo to jest bardzo istotne. To są doświadczeni ludzie, których nie możemy stracić. Chyba, że decydujemy się na to, że w marynarce wojennej RP nie będzie więcej okrętów podwodnych. W każdym razie, wracając do pańskiego pytania. Od tych 35 lat... Próbujemy, czy udajemy, że chcemy pozyskać nowe okręty podwodne i w dalszym ciągu ich nie pozyskaliśmy.
A wracając jeszcze do tego 2018 roku i tych słów, które pan wtedy wypowiedział po uroczystości w porcie wojennym, po opuszczeniu kolejnej bandery.
Tak.
O tym, że te marynarskie nadzieje zostały zawiedzione. Czy pan jest w stanie powiedzieć mi, o kim pan wtedy myślał, kiedy te słowa mówił?
Nie myślałem o nikim konkretnym. I przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak ostrej reakcji ministra.
Czyli ta dymisja była zaskoczeniem dla pana?
Znaczy w tym momencie, kiedy ją dostałem, to tak. Natomiast kiedy się tak na spokojnie zastanowiłem, być może gdyby mój podwładny takie słowa powiedział, też zareagowałbym ostro.
Dzisiaj z perspektywy tych miesięcy upływających te słowa pan by powtórzył?
Nie miałbym prawa powiedzieć czegokolwiek innego. Jeszcze raz powtórzę, stojąc przed frontem tych ludzi, nie mogłem powiedzieć niczego innego.
A wracając do tego, o czym pan powiedział przed chwilą, okręty podwodne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, one są potrzebne w ogóle?
Tu też są różne zdania. Moim zdaniem jak najbardziej tak.
Dlaczego one są tak istotne?
Skrytość okrętu podwodnego oferuje każdemu dowódcy na Teatrze Morskim niesamowite możliwości. Tych możliwości nie da żaden inny rodzaj sił zbrojnych. To jest możliwość skrytego podejścia, skrytego rozpoznania, skrytego wystrzelenia torped, rakiet, zniszczenia celów. Fakt, że pojawi się okręt podwodny, zmusza nieprzyjaciela, przeciwnika do tego, żeby próbował ten okręt zlokalizować, wykryć, zniszczyć, więc zmusza go do delegowania określonych sił do tego celu. Okręt podwodny może postawić miny, więc jeśli pojawi się peryskop okrętu podwodnego, nie ma przeciwnik gwarancji, że tam nie ma min. Więc zmusza go do podjęcia szeregu działań, delegowania sił, które nie są wykorzystywane w tym momencie w innym miejscu. I tak jak wspomniałem, żaden inny rodzaj sił nie oferuje takich możliwości.
Marynarka wojenna, nawet nowoczesna, bez okrętów podwodnych nie jest w pełni sprawna?
Są różne marynarki wojenne, są różne kraje, są różne interesy narodowe. I to, że jeśli nie ma okrętu podwodnego w składzie marynarki wojennej, to nie znaczy, że ta marynarka jest koślawa. W naszym wypadku jestem przekonany, że istnieje potrzeba, istnieje miejsce, istnieje zapotrzebowanie na okręty podwodne. Ale bierzmy przykład z sąsiadów, chociażby Szwedzi mają, Niemcy mają. Duńczycy, którzy mieli, zrezygnowali swego czasu z posiadania okrętów podwodnych. Nie mają Finowie, chociaż 20-30 lat temu mocno rozważali powrót do okrętów podwodnych. Ale o tym, czy mamy mieć okręty podwodne, decydują zadania postawione przed marynarką wojenną. Przede wszystkim. Z naszego narodowego punktu widzenia okręt podwodny byłby potrzebny na Bałtyku.
to można powiedzieć, że otwiera się przed nami kolejna perspektywa pozyskania nowych okrętów podwodnych. No nie nowych, tak, ale nowych w naszej armii. Mówię tutaj o tym, o czym mówił minister Mariusz Błaszczak, że trwają negocjacje z partnerem szwedzkim dotyczące pozyskania dwóch jednostek, które miałyby być tym tak zwanym wypełniaczem luki i miałyby dać możliwość utrzymania załóg okrętów podwodnych. To jest dobry pomysł, ta opcja szwedzka?
No, jeśli chodzi o okręty podwodne, to są od tego gapfillera, ten nowy, stary okręt podwodny, wydaje mi się, że no, są tylko dwie opcje, bo tylko Szwedzi i Niemcy takimi okrętami dysponują. Tylko takie oferty z tych dwóch stron się pojawiły. Ja nie mam zamiaru rozważać, czy miałby to być okręt szwedzki czy niemiecki. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Natomiast to, że potrzebujemy tego gapfillera, to jest rzecz bezdyskusyjna. Jeśli mamy zamiar utrzymać w składzie Marynarki Wojennej RP okręty podwodne, to w tej chwili podstawowym zadaniem naszym jest utrzymanie wyszkolonych, doświadczonych załóg. A żeby to zrobić, to potrzebujemy tego okrętu podwodnego już, niemalże natychmiast. Nie możemy dopuścić, żeby tak doświadczeni ludzie rozproszyli się i odeszli ze służby, ponieważ potem odtworzenie byłoby bardzo
kosztowne,
załóg, bardzo kosztowne i bardzo długotrwałe. Bo pamiętajmy o tym, że to nie tylko wykształcenie załogi jednego, czy drugiego, czy trzeciego okrętu, to również wykształcenie ludzi, którzy potem przejdą do wyższych sztabów, którzy będą planowali działania okrętów podwodnych, planowali szkolenie działu okrętów, musimy mieć trenerów. To jest potężne zadanie i potrzebna niesamowicie duża liczba oficerów, podwodniaków, doświadczonych, których będzie trzeba wykorzystać na każdym kolejnym etapie procesu wcielania, szkolenia, wykorzystania okrętów podwodnych.
To jeszcze chcę zapytać o RP Orła, bo on też ma trudną historię za sobą. Był pożar kilka lat temu, potem dość długo my jako dziennikarze nie mogliśmy dowiedzieć się oficjalnie, co się z tą jednostką dzieje, jaki jest jej stan techniczny. Nie mylę się, że to właśnie na pokładzie RP Orła było pana ostatnie wyjście w morze na okręcie podwodnym?
Tak. Tak, spędziłem na Orle wiele lat. Z okrętami podwodnymi byłem związany od samego początku i no, kiedy otrzymałem taką propozycję, że mogę zakończyć, mogę zrealizować swoje ostatnie wyjścia na Orle, oczywiście przyjąłem je z przyjemnością. Tak, to prawda.
Ten okręt jest dzisiaj pana zdaniem w pełni sprawny do wykonywania zadań swoich?
To jest okręt z 86 roku, więc swój wiek już ma. To nie znaczy, że w różnych marynarkach wojennych tak wiekowe okręty nie służą, natomiast z reguły one są poddawane procesowi modernizacji, gdzieś tam w połowie cyklu życia. Nasz okręt tego nie przeszedł. No nie jestem pewien. Ja od 2 lat utraciłem kontakt ze stanem floty. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że pewne prace remontowe byłyby na pewno wskazane. Czy modernizacyjne? No to jest ważne pytanie, bo jednak okręt wiekowy, jeśli ktoś by się podjął modernizacji, to za ile i co zostałoby zmodernizowane, żeby za określone pieniądze uzyskać określone zdolności, to na pewno trudny temat. Nie wykluczam, że możliwy do realizacji, ale na pewno niełatwe zadanie i kosztowne. To z pewnością wymaga bardzo poważnych analiz kosztów i tego efektu końcowego, który by nam wykonawca modernizacji zapewnił.
Zostawiając już okręty podwodne, bo bardzo dużo o nich mówimy, ale to nie jest cała flota, przecież pamiętam przemówienie ministra Antoniego Macierewicza, kiedy wcielany do służby był pierwszy z kormoranów. To było takie przemówienie, powiedzmy, pełne pozytywnej wizji tego, jak się nam marynarka będzie rozwijać. Fakty pokazały co innego później rzeczywistość, bo część projektów została okrojona. Okrojona głównie z powodów finansowych. Jak pan patrzy na to wszystko, to dokąd płynie polska marynarka?
Seneca powiedział kiedyś, że jak nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest dobry. I wydaje mi się, że w tej chwili mamy taką sytuację. Podepra się dokumentami, bo wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w sytuacji, kiedy nie wiemy, czego chcemy. Nie my, marynarze, bo my będziemy chcieli sprzętu, który umożliwi nam realizację zadań. Natomiast w 2017 roku pojawiły się 2 dokumenty. Jedna to była koncepcja obronna Rzeczpospolitej jako rezultat strategicznego przeglądu obronnego, a druga to była strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego opracowana przez BBN ze słowem wstępnym pana prezydenta Dudy. I te dwie koncepcje opublikowane w niewielkim odstępie czasu są kompletnie rozbieżne. O ile w koncepcji obronnej mówi się tylko i wyłącznie o okrętach podwodnych i o nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym jako podstawowych siłach marynarki wojennej, a podstawowym zadaniem marynarki wojennej byłaby obrona wybrzeża. O tyle koncepcja, strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego mówi o tym, że przede wszystkim marynarka wojenna powinna zostać wyposażona we duże okręty wojenne typu fregata, nie mniejsze. Owszem, przewiduje również miejsce dla okrętów podwodnych, przewiduje miejsce dla nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego, ale priorytet, nacisk jest zupełnie w innym miejscu. No i właśnie teraz pytanie, czy te plany modyfikujemy dlatego, że nie wiemy, czego chcemy, czy znowu modyfikujemy, ponieważ brakuje pieniążków, bo przyznać trzeba szczerze, że bolączką marynarki jest to, że niestety okręty są potwornie drogie. I jeden kontrakt podpisany na wiele lat pociąga za sobą olbrzymie miliardy, tylko i wyłącznie na same okręty, a potem jest jeszcze ich eksploatacja.
Bo to jest duży znak zapytania. Mhm. Nawet kormorany, tak? Zostały, powiedzmy, odłożone w czasie. Realizacja tych kormoranów.
To prawda, ale tam zapadły decyzje. Owszem, przeciąga się to w czasie. Tam, gdzie jest plan, należy liczyć się z pewnymi opóźnieniami.
Ja mówię, ale nawet jest dlatego, przepraszam, mówię nawet dlatego, że to był taki najbardziej konkretny i namacalny projekt, wydaje się, w ostatnich latach realizowany. Chyba jedyny. I tu się wydaje, że też jest jakiś kłopot. Tu pewnie wracamy do pieniędzy, o których pan przed chwilą powiedział.
Być może tak. I należy się liczyć z tym, że jest to bardzo prawdopodobne, bo jeśli realizujemy F-35 chociażby, no to nasz budżet też nie jest nieograniczony. A żeby komuś dołożyć, należy komuś zabrać. Marynarka wojenna niestety, zgodnie z zapisami już przywołanej przeze mnie tej koncepcji obronnej, nie jest i nie będzie priorytetem nigdy. Priorytetem będą siły lądowe, wojsko lądowe i siły powietrzne. I siłą rzeczy spadamy na to trzecie miejsce. Więc jeśli komuś skubnąć, no to...
Wiadomo, to marynarce.
To marynarce.
A jakie mogą być skutki dla samej marynarki właśnie okrajania tych kolejnych programów modernizacyjnych?
No już w tej chwili, jak pan wspomniał, powinny być wycofane z linii 2 Kobeny kolejne. Kwestia czasu, jeśli nie podejmiemy decyzji, nie zdecydujemy się na remont, tudzież modernizację Orła, kolejnym będzie Orzeł. Nasze fregaty też już wiekowe i też utrzymywane z myślą o tym, że mają posłużyć do czasu, kiedy wejdzie do służby nowy okręt. Czy to będzie miecznik, czy to będzie korweta, czy fregata, to już nieważne, ale kolejny. Mamy Kaszuba, który jest też już wiekowy. Będziemy zmuszeni za chwilę wycofać dużą część sił, które w tej chwili jeszcze służą. Tracimy w ten sposób określone zdolności. Bo to, że tracimy sprzęt, ale ten sprzęt zapewnia nam określone zdolności, a tą zdolnością, którą w tej chwili tracimy błyskawicznie, to jest zdolność zwalczania okrętów podwodnych. A dopóki potencjalny przeciwnik okręty podwodne ma, powinniśmy być w stanie jemu się w jakiś sposób przeciwstawić. Nie pozwolić mu hulać po tym Bałtyku tam, gdzie chce i bez jakichkolwiek ograniczeń.
A jak na to wszystko, o czym mówimy, mogą patrzeć nasi sojusznicy z NATO? Ten brak konsekwencji, ta zmienność scenariuszy wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez sojuszników, na ich zaufanie do nas jako do kraju? Pana ocenia oczywiście.
Myślę, że tak. Zresztą z takimi pytaniami, z wieloma takimi podobnymi pytaniami zderzyłem się, kiedy jeszcze byłem inspektorem marynarki wojennej, przy okazji różnego rodzaju konferencji miałem okazję spotykać od swoich odpowiedników.
Ale właśnie to były pytania z jakiej strony padające?
Z jakiej strony?
Kto je zadawał, te pytania?
Łącznie z dowódcami marynarek wojennych, sąsiednich czy zaprzyjaźnionych. Pytania i oczekiwania, wyjaśnienia, dlaczego my robimy to tak, a nie inaczej. I no, pewne zdziwienie, kiedy starałem się wytłumaczyć, że tak to się dzieje. Bo generalnie przecież nie ma marynarki, która by powiedziała, ja mam wszystko. Wszystkie marynarki chciałyby nieco więcej. Bo z reguły zakres zadań stawiany przed tymi marynarkami też jest duży i nie zawsze dostępne siły są wystarczające, żeby te zadania realizować. Ale w większości jakoś się udaje to układać. Mnie się bardzo podobali Duńczycy. Owszem, podejmowali też decyzje, które nie podobały się marynarzom.
Tak.
Sprawa wycofania okrętów podwodnych to były debaty w parlamencie duńskim trwające przez miesiąca, w zasadzie przez lata i próby obrony tego stanu rzeczy. Ale oni wyszli z założenia. My mamy swoje wody morskie, mamy Grenlandię i mamy ograniczone zasoby. Musimy się na coś zdecydować, więc decydujemy się na fregaty i na duże okręty. Rezygnujemy z okrętów podwodnych, czyli coś za coś. Ja będę przeciwny wycofaniu okrętów podwodnych z marynarki wojennej RP, ale jeśli politycy podejmą taką decyzję, rezygnujemy, bo na to nie mamy kasy, ale mamy kasę na to. Okej, porządku. Nie jestem zwolennikiem tego, bo widzę, tak jak już wspomniałem, miejsce i potrzebę posiadania okrętów podwodnych przez Marynarkę Wojenną RP, ale zrozumiem, ale coś za coś. Nie możemy tej marynarki zostawić z paroma holownikami i dwoma kormoranami. Nie modyfikując zadań, które są postawione w dokumentach strategicznych.
To może być jakiś sposób na wyjście z tej takiej patowej trochę sytuacji dotyczącej modernizacji marynarki wojennej, czyli okrojenie być może zakresu jej działania, ale postawienie na modernizację w konkretnych aspektach? Bo tak rozumiem po części pana słowa.
Myślę, że tak, ale wrócę jeszcze do jednej rzeczy.
Tak.
Koncepcja bezpieczeństwa morskiego, którą opatrzył swoim słowem wstępnym prezydent Duda, napisał w tym słowie wstępnym w ten sposób. Ma nadzieję, że ta koncepcja posłuży jako przyczynek do dyskusji na temat przyszłości marynarki wojennej, na temat bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej, przyszłości marynarki wojennej w szczególności.
A mamy taką dyskusję?
Nie mamy, a powinna się odbyć.
Pan by oczekiwał...
Po to właśnie, żebyśmy ustalili priorytet. Co jest dla nas ważniejsze? Czy okopujemy się zgodnie z koncepcją obronną na Bałtyku, budujemy zdolności antydostępowe, czy stawiamy na sojusz, wychodzimy poza Bałtyk? Ja mam swoje zdanie na ten temat. Oczywiście nie twierdzę, że jestem jedyny, który to wie. Każdy na pewno ma swoje zdanie, ale tylko w trakcie dyskusji. Myślę, można byłoby pracować najrozsądniejszy wariant rozwoju marynarki, czy odbudowy marynarki, bo w tej chwili to już mówimy nie o rozwoju, a o odbudowie.
Pan by oczekiwał od prezydenta RP jako zwierzchnika sił zbrojnych, żeby taką dyskusję zainicjował na poważnie, na dużą skalę?
Autorem koncepcji bezpieczeństwa był zespół pod redakcją zastępcy szefa BBN-u. Myślę, że BBN tutaj miałby ogromne pole do popisu i on mógłby taką dyskusję zainicjować.
Wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, kiedy trochę się cofnęliśmy w historii, gdyby pan miał porównywać. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest nieporównywalne, bo czasy się zmieniły, bo jesteśmy w zupełnie innej epoce, ale gdyby pan miał porównywać potencjały marynarek II Rzeczypospolitej i III Rzeczypospolitej, co by pan powiedział?
Dobrze pan powiedział, to są nieporównywalne przede wszystkim dlatego, że zmieniła się sytuacja geopolityczna Polski. Zupełnie inne oczekiwania w stosunku do marynarki były w czasie II RP, zupełnie inne są w chwili obecnej. Ale jeśli popatrzymy, jakie siły mieliśmy w 1939 roku, to aż...
Biorąc pod uwagę też odcinek wybrzeża,
który
niewielki.
To aż żal.
Jest panu żal po prostu.
Tak.
To z tym niemiłym uczuciem musimy niestety zakończyć tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Mirosław Mordel, były inspektor marynarki wojennej, był gościem RMF FM.
Dziękuję bardzo.